Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Transport morski, to my sobie nie zdajemy sprawy, jak wszystko, co się z nim dzieje, wpływa na naszą kieszeń, na kieszeń zwykłego konsumenta, a teraz w transporcie morskim. I z transportem morskim dzieje się dużo. Tutaj obrazuje to raport ICS, który zdefiniował wyzwania i zagrożenia. Jaka jest sytuacja?
Po pierwsze, musimy wszystkich poinformować i wszyscy muszą mieć świadomość, że dostawy towarów z rynków azjatyckich są dłuższymi trasami. Morze Czerwone jest właściwie bardzo mało przepustowe, tam mało statków pływa, tam pływa około 20% statków, które pływały zawsze.
Tam tędy, gdy był pokój. Na Huti, prawda? Na bojowników, którzy atakują marynarze i statki.
Szczególnie statki, bo właściwie załogi zostały uwolnione, ale są atakowane statki pod pozorem, że to są statki, na przykład, które dostarczają towary do Izraela, czy do krajów współpracujących z Izraelem, ale to wszystkie statki i ostatnio statki przypadkowe całkiem zostały zaatakowane, które akurat płynęły do Turcji.
No bo tutaj wyjaśnijmy, chodzi o to, że o ostatnie działania Izraela, który zaatakował i Palestynę, potem Iran. No i w tym momencie Huti doszły do wniosku, że wszystkie statki, które ich zdaniem są związane z Izraelem, należy eliminować. Stąd cała flota międzynarodowa stara się omijać ten rejon.
Z dwóch powodów. Po pierwsze powód, możliwość zniszczenia statku i uszkodzenia ładunku, nie dotarcia ładunku do rynku docelowego, do portu docelowego. Ale po drugie, wzrosły ubezpieczenia. I po prostu ubezpieczenia były znacznie droższe i przekroczyły koszty ryzyka przejścia przez kanał Suezki i Morze Czerwone. I w związku z tym trasy się wydłużyły. Ale jak się trasy wydłużyły, wzrosły frachty i wzrosły również ubezpieczenia. Bo jak statek jest dzień dłużej w morzu, a tutaj jest tydzień dłużej w morzu, więc muszą być zwiększone ubezpieczenia. Więc wszystkie koszty wzrosły. A o tym, że koszty wzrosły, no w sposób taki chyba podświadomy, informują nas firmy, które obsługują te statki, bo jeśli firmy agencyjne informują, że nagle im wzrosły zyski, firmy ubezpieczeniowe, które powiedziały, że niesamowicie w 2024 wzrosły im zyski, ponieważ wzrosły ubezpieczenia. Więc dowiadujemy się, że musiały wzrosnąć także koszty transportu towarów do nas. Firmy, które sprowadzają towary, czyli importują lub eksportują towary, już się do tej sytuacji przyzwyczaiły, że towary idą dłużej, bo można rozplanować produkcję, łańcuch dostaw tak, żeby zapewnić ciągłość produkcji lub dostaw do konsumentów.
A konsument się chyba nie przyzwyczaił.
Konsument czeka na to, co jest na półkach. Jeśli na półkach jest towar lub podobny towar lub zamiennik towaru, to konsument dokładnie nie wie, co się dzieje, natomiast widzi, że rosną ceny.
No
i
właśnie.
Tu zaczyna być problem, ponieważ ceny wielu towarów nie wchodzą w tak zwany koszyk inflacyjny. I tu okazuje się, że występuje też sytuacja, która wywołuje efekt pochodny, ponieważ jak ceny surowców rosną, a my sprowadzamy wiele chemikaliów, wiele komponentów do lekarstw, o czym nie wszyscy wiedzą.
Z Chin zwłaszcza.
Tak, sprowadzamy z Chin czy z Azji i sprowadzamy także wiele komponentów, które zapewniają funkcjonowanie prostych urządzeń. Od ekspresów do kawy, poprzez lodówki, pralki i tak dalej, bo te wszystkie programatory i różne urządzenia to są sprowadzane. My to wszystko tutaj składamy, ale ponieważ cena komponentu rośnie, nawet jeśli rośnie o 1 czy 2 centy na każdym komponencie, tak się złoży 5 komponentów, to już mamy 10 centów.
I konkretnie to się przekłada na ceny w sklepach już dużo wyższe niż ten 1 cent, o którym
tak,
pan profesor wspomniał.
Ale pamiętajmy o tym, że to jest cena towaru. Teraz do tej ceny towaru dodajemy podatek, dodajemy koszty transportu i nagle zaczynają nam ceny rosnąć. Niedawno dowiedzieliśmy się, że na szczęście inflacja latem przyhamowała u nas, ale ten efekt inflacyjny może skoczyć, jeśli na przykład w wyniku wydłużenia dróg czy ataków Huti zablokujemy Zatokę Perską i może dojść do sytuacji, że 20% mniej mamy ropy i gazu na rynku i wtedy ceny zaczynają nam szybko rosnąć, a taką sytuację przeżyliśmy z cenami węgla. Gdy był nagły run na węgiel, popyt na węgiel wzrósł i ceny węgla wzrosły o 100%.
A ja dodam, że po tych atakach Izraela Iran i irański parlament wydali zgodę jakby na to, że mogą zablokować Zatokę Perską. No i wtedy to byłaby taka sytuacja, no niektórzy mówią, że 5 razy gorsza niż czasy związane z pandemią.
Tak, no to jest 20% mniej. Będą wygrywać ropę i gaz ci, którzy mają największą siłę przebicia, czyli ci, którzy najwięcej sprowadzają tej ropy i gazu, a najwięcej sprowadzają Chiny. One nie mogą wstrzymać gospodarki, bo jak zatrzyma się gospodarka Chin, to zatrzymają się gospodarki wielu innych krajów. Więc sytuacja na morzu i na oceanach to jest sytuacja, która sprawia, że my później efekty tej sytuacji widzimy w naszych sklepach i na półkach sklepowych.
Ewentualna blokada Zatoki Perskiej, ataki Huti na Morzu Czerwonym, to tylko niektóre zagrożenia. Są też cyberataki na jednostki morskie.
I na jednostki, i na firmy, które operują towarami, bo pamiętajmy o tym, że często jest tak. Kto inny jest armatorem, kto inny operatorem statku, kto inny zarządza ładunkami, bo przecież nie wszyscy przewożą 20 tysięcy kontenerów czy 10 tysięcy kontenerów na jednym statku. Kompletuje się kilka czy kilkanaście firm i jeśli jedna tylko firma zostanie zaatakowana cybernetycznie, to praktycznie statek zostanie unieruchomiony, bo nie wiadomo, gdzie te ładunki rozładować w porcie. Bo teraz wszystkie ładunki, jak jest na statku 10 tysięcy kontenerów, to jest wszystko poukładane, można powiedzieć, w takim cyfrowym bliźniaku. To wszystko widzi na komputerze ktoś w centrum zarządzania statkami.
I dzięki temu wiadomo, że towar z kraju A bezpiecznie trafi do kraju B, a ostatecznie do swojego odbiorcy, do klienta.
Tak, dopóki nie zostanie to
popsute
przez atak cybernetyczny. Tak jak każdy wie, gdy nagle wyłączą mu sieć i nagle nie ma połączenia z siecią czy komórkową, czy z siecią internetową, no, nie może odbierać poczty, nie może oglądać filmów, które chce oglądać. Dlatego cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne, ale problem jest taki, że my mamy coraz lepsze oprogramowanie, a cyberatakujący mają coraz lepsze oprogramowanie do atakowania tych naszych systemów. I tu nie potrzeba żadnej wojny, żadnej rakiety, żeby nagle okazało się, że nie mamy kontaktu ze swoim towarem, ze swoim ładunkiem.
I można zdestabilizować łatwo sytuację.
Praktycznie jeden statek może zdestabilizować sytuację, o czym przekonaliśmy się, gdy statek utknął w kanale sueskim i nagle okazało się, że z jednej i z drugiej strony po 200 statków czeka na przejście. I tak samo jest, gdy zaatakujemy statek cybernetycznie. Zaatakujemy statek czy statków cybernetycznie, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, nie wiadomo, co się dzieje z towarami i wtedy wszystkie inne pozostałe statki nie mogą rozładować towarów i dotrzeć do właściwych portów, bo my nie wiemy, do którego portu później ma dotrzeć taki statek.
No a ja przypomnę, jak bardzo to jest poważna sytuacja, właśnie między innymi przywołany przez pana profesora przykład zablokowania kanału sueskiego, kiedy okazało się, że właśnie te komponenty do różnych leków nie dotarły i u nas w kraju brakowało bardzo wielu leków wtedy, bo nie można było ich wyprodukować po prostu.
To jest niesamowite, jak ostateczny klient, konsument może mieć zagrożone życie, gdy nastąpi cyberatak na statek lub na nawet kilka kontenerów, akurat tych najważniejszych, tych, które są bardzo potrzebne.
Pamiętam, wtedy brakowało leków na tarczycę i ceny tych, które były na rynku, poszybowały do góry. Cyberataki, ataki Huti to jedna rzecz, a jeszcze kolejne zagrożenie, wojna celna i taka niestabilność geopolityczna
tak,
na świecie.
Kiedyś bardzo krytykowałem, że Trump podniósł tą sprawę, ale teraz uważam, że stała się sprawa bardzo pozytywna, ponieważ prezydent Donald Trump wywołał reakcję w wielu państwach, jak działać, gdy powstanie takie zagrożenie. Okazało się, że takie zagrożenie można zniwelować. Na przykład wielu przedsiębiorców chińskich zaczęło wysyłać swoje towary przez porty wietnamskie z napisem Made in China. Do tego samego wykorzystano porty południowej Ameryki. Ale też przez porty meksykańskie też zaczęto przesyłać towary i się nagle okazuje, że jak analizujemy przeładunki w portach Pacyfiku, zarówno po jego wschodniej, jak i zachodniej części, nagle obroty tam znacznie rosną. Obroty w portach chińskich nie zmalały. No coś się dzieje z tymi towarami. No i towary okazuje się, że docierają do Amerykanów i to trzeba powiedzieć, że nawet to nie była inicjatywa główna dostawców, ale to odbiorcy amerykańscy poszukali natychmiast sposobu, żeby utrzymać łańcuch dostaw, bo przecież nie można zrywać łańcucha dostaw towarów produkcyjnych, absolutnie nie. Elementy produkcji, łańcuch produkcji musi funkcjonować i tu łańcuch logistyczny zareagował bardzo elastycznie, także dzięki Trumpowi okazało się, że można też odpowiednio zareagować na wzrost ceł.
A o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo transportu i jakie wynikają z tego konsekwencje, opowiadał Państwu profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.